radiowo-internetowe studium biblijne.
Przy mikrofonie Łukasz Pelc zaczynamy audycję radiowo-internetowe studium biblijne. A w radiowo-internetowym studium biblijnym spotykamy się dzisiaj z księdzem doktorem Robertem Głuchowskim. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy.
Chcemy podjąć kolejny temat z cyklu Trudne dzieje początków chrześcijaństwa, przybliżając naszym słuchaczom świat pierwszych chrześcijan, szczególnie pochylając się nad Księgą Dziejów Apostolskich.
W czasie ostatniego spotkania starałem się powiedzieć kilka słów na temat współpracowników pracy misyjnej Pawła Apostoła. Powiedzieliśmy, że Paweł Apostoł był bez wątpienia geniuszem ewangelizacji. Nikt tak jak on nie przyczynił się do głoszenia dobrej nowiny w świecie. Żaden też z apostołów, tak jak on, nie wpłynął na kształt chrześcijaństwa. Jednak bez wątpienia Paweł dokonałby o wiele mniej, gdyby nie cały zastęp pomocników na różnych etapach jego drogi. Od tych najbliższych, najważniejszych, jak Barnaba, po tych, którzy pojawiają się akcydentalnie, jak Andronik czy Junias.
Dzisiaj chcemy porozmawiać na temat drugiej podróży misyjnej Pawła Apostoła, przedstawionej przez świętego Łukasza w Dziejach Apostolskich w rozdziałach od 16 do 18.
Skoro właśnie wspomnieliśmy temat współpracowników, początek drugiej podróży Pawła jest z nimi związany, ściślej mówiąc, jest związany ze zmianą współpracowników. Mianowicie wtedy opuszcza Pawła dotychczasowy, nieodłączny towarzysz Barnaba. Najbliższymi pomocnikami stają się Sylas i młody Tymoteusz, którego Paweł po drodze zabierze ze sobą z Listry.
Druga wyprawa misyjna różni się więc od pierwszej towarzyszami apostoła, ale to przecież nie jest jedyna różnica.
No, tych różnic jest rzeczywiście wiele. Poza innym towarzystwem, które miał Paweł, co zresztą wynikało bardziej z zewnętrznych okoliczności, na które Paweł nie miał wpływu, są również te bardziej zasadnicze. Wymieniłbym dwie, które najbardziej rzucają się w oczy. Po pierwsze, Paweł jest już w czasie drugiej wyprawy postacią dominującą, pierwszoplanową, decydującą o wszystkim. Jak może słuchacze pamiętają, w czasie pierwszej podróży misyjnej niezwykle ważną rolę odgrywał Barnaba. To on był w gruncie rzeczy odpowiedzialnym za wyprawę. Choć w praktyce Paweł dosyć szybko wysunął się na pierwszy plan. Druga wyprawa jest już w pełnym tego słowa znaczeniu wyprawą Pawła. Choć ciągle towarzyszy mu inny reprezentant antiocheńskiej wspólnoty, Sylas.
A jaka jest druga różnica?
Druga różnica dotyczy adresatów dobrej nowiny. O ile pierwsza wyprawa ma charakter, możemy tak powiedzieć, ściśle żydowski, a więc Ewangelia jest głoszona przede wszystkim w środowisku żydowskim, to druga wyprawa ma w większym stopniu charakter misji do pogan. Tutaj pierwszymi adresatami są poganie, a przynajmniej na nich położony jest mocny akcent. Bo w praktyce Paweł przecież nigdy nie oderwał się od środowiska swoich rodaków, a synagoga była zwykle pierwszym miejscem, gdzie zaczynał nauczanie. Święty Łukasz jednak w Dziejach Apostolskich zaznacza to bardzo wyraźnie. Zaznacza to przesunięcie akcentu z Żydów na pogan. No, wystarczy zauważyć, że w czasie pierwszej wyprawy główną, centralną mową, jaką Paweł wygłasza, jest mowa w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej. Tam Paweł mówił do Żydów o Żydach. Mówił o historii Izraela, twierdząc, że wypełnieniem tej historii jest osoba Jezusa Mesjasza. Natomiast w czasie drugiej wyprawy centralną mową jest mowa Pawła na ateńskim Areopagu, a więc w symbolicznym sercu pogańskiego świata. Tam właśnie Paweł głosi Ewangelię poganym, odwołując się do ich kultury i do ich wrażliwości.
Po różnicach zapytajmy też o podobieństwa pomiędzy pierwszą a drugą wyprawą misyjną Pawła, bo i to Łukasz w Dziejach Apostolskich akcentuje.
I to bardzo wyraźnie. Zresztą trudno, żeby tych podobieństw nie było, skoro są to dwie odsłony tego samego dzieła, dzieła tego samego człowieka. Trzeba nawiasem mówiąc zaznaczyć, że święty Łukasz bardzo lubi w swoich pismach podkreślać pewne ważne z jego punktu widzenia treści przez dublowanie jakichś motywów, czy nawet ich potrajanie. Tak jak na przykład 3 razy przedstawia nawrócenie Pawła pod Damaszkiem. Tak i tutaj pewne motywy powracają. może zwrócę uwagę na jeden, wydaje mi się, bardzo ważny motyw. Chodzi mianowicie o podkreślenie, że to sam Bóg kieruje losami misjonarzy. Widać, jak bardzo Łukaszowi leży na sercu, żeby to zaakcentować. Przed pierwszą wyprawą misyjną podkreśla on, że wspólnota w Antiochii zbiera się na modlitwie, a wtedy Duch Święty inspiruje misję Barnaby i Pawła. Może pamiętamy te słowa. Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. To Duch Święty wybiera i posyła. I scenę o podobnym charakterze znajdujemy w drugiej podróży. Co prawda nie na samym początku drogi, bo pierwszą inspiracją wyruszenia była dla Pawła chęć odwiedzenia wspólnot założonych wcześniej. Ale już po pierwszych krokach apostołów, gdy opuścili Listrę, czytamy w 16 rozdziale takie słowa. Przeszli Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. Przybywszy do Myzji, próbowali przejść do Bityni, ale Duch Jezusa nie pozwolił im. Przeszli więc Myzję i zeszli do Troady. W nocy miał Paweł widzenie. Jakiś Macedończyk stanął przed nim i błagał go, przepraw się do Macedonii i pomóż nam. I komentuje święty Łukasz, zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię. Zauważmy, że w stosunkowo krótkim tekście aż 3 razy jest podkreślone, że krokami apostołów kieruje sam Bóg. To On wybiera drogę.
Zróbmy może ogólny przegląd tej drogi. Gdzie apostołowie głosili Ewangelię?
Druga podróż misyjna zaczęła się tak jak i pierwsza w Antiochii Syryjskiej. Łukasz pisze, że przebywający w tej wspólnocie Paweł powiedział pewnego dnia do Barnaby: wróćmy już i zobaczmy, jak się mają bracia we wszystkich miastach, w których głosiliśmy Słowo Pańskie. Tak się zaczyna podróż, a po konflikcie z Barnabą dotyczącym Marka, Paweł wyrusza z Sylasem. Idą przez Syrię, Cylicję, czyli rodzinne strony Pawła Apostoła, i docierają do miejscowości, gdzie byli już wcześniej, do Derbe i Listry. Stamtąd, jak relacjonuje Łukasz, idą przez Frygię i Galację, docierają do położonej na zachodnim wybrzeżu Azji Mniejszej Myzji. Jak czytamy w dziejach, Paweł zamierzał dalej prowadzić działalność właśnie na zachodnim wybrzeżu Azji Mniejszej. Co nie jest dziwne, bo tam znajdowały się wielkie ośrodki miejskie, jak Pergamon, a przede wszystkim Efes. Wiemy przecież, że Paweł szczególną wagę przykładał do działalności w dużych miastach. Jednak Duch Święty, jak wcześniej powiedzieliśmy, nakazuje przeprawić się misjonarzom przez Morze Egejskie do Macedonii.
I w ten sposób Ewangelia docierała do Europy.
Pierwszym miejscem w Europie, które dotknęły stopy apostołów, to macedoński port Neapol, dzisiejsza Kavala. Stamtąd wyruszyli do najważniejszego miasta w tamtej okolicy, czyli Filipi.
Później się okaże, że wspólnota chrześcijańska, jaką Paweł założył w Filipi, będzie chyba najbliższa sercu apostoła.
Tak, z Filipianami Pawła będzie łączyć szczególna więź. Widać to wyraźnie, gdy czytamy choćby list do Filipian. Paweł miał do tej wspólnoty szczególne zaufanie. Wystarczy wspomnieć, że pomoc materialną apostoł przyjmował tylko od Filipian, a wiemy, że był na punkcie swojej niezależności bardzo wyczulony. Wzbraniał się przed przyjęciem pomocy materialnej od innych, od Tesaloniczan, od Koryntian czy od Efezjan, ale przyjmował ją od Filipian.
Zapraszam teraz na krótką przerwę muzyczną do naszych rozważań o dziejach apostolskich. Wrócimy już za chwilę.
Historia ta będzie prawdziwa. Był człowiek, co uznał, że odtąd na wieki Mesjaszem się będzie nazywał. A ludzie patrzyli i szczerze się śmiali. Umieli wszak trzymać się prawdy. Mówili, niech głosi, niech gromi, niech pali. zbiorową i wrzucał w nią wszystkich tych, których uśmiercił swą słuszną jedynie przemową. A ludzie patrzyli i szczerze się śmiali, umieli wszak trzymać się prawdy. Mówili, niech głosi, niech gromi, niech pali, korzyści niewiele, strat żadnych. Oho.
Wracamy do naszej rozmowy z profesorem księdzem Robertem Głuchowskim i naszych rozważań na temat dziejów apostolskich. Święty Łukasz dużą część 16 rozdziału dziejów apostolskich poświęca właśnie wydarzeniom, które działy się w Filipii. Były one niezwykłe.
Możemy rzeczywiście powiedzieć, że w Filipii dużo się dzieje. Gdy Paweł tam przybył, dotarł do niewielkiej grupy Żydów, która była zdominowana przez pobożne kobiety. A one z dużą otwartością przyjęły Pawła. Jedna z nich, niejaka Lidia, udzieliła nawet gościny w swoim domu. Szybko jednak zaczęły się kłopoty. Mianowicie misjonarze stykają się z opętaną przez złego ducha niewolnicą. Łukasz zaznacza, że był to duch, który wróżył, a przez to niewolnica przynosiła duże zyski swoim właścicielom. Kobieta biegała za apostołami i wołała: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego. Oni wam głoszą drogę zbawienia. I gdy powtarzało się to wiele razy, Paweł w końcu w imię Jezusa wyrzucił z niej złego ducha.
Przypominają się tutaj początki działalności na Cyprze, gdzie również nastąpiło zderzenie Ewangelii ze światem magii.
Widać rzeczywiście takie podobieństwo. Możemy też powiedzieć, że święty Łukasz pięknie ukazuje tutaj podobieństwo apostołów do samego Jezusa. Pamiętamy, że u początków publicznej działalności Chrystus spotkał się w synagodze w Kafarnaum z podobną sytuacją, gdy opętany człowiek, zanim Jezus wyrzucił z niego złego ducha, krzyczał: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kim jesteś, święty Boży. w Kafarnaum ludzie się zdumieli, gdy Jezus dokonał cudu. Gdy jednak Paweł wyrzucił złego ducha z niewolnicy w Filipi, to razem z Sylasem zostali pochwyceni przez jej właścicieli, tej niewolnicy, ze złoszczonych, że stracili źródło zysku i zostali oskarżeni przed władzą rzymską o wzburzenie niepokojów w mieście. No nie skończyło się to dobrze, bo apostołowie zostali przez Rzymian ubiczowani i wtrąceni do więzienia.
Jednak w cudowny sposób z niego się wydostają.
Działalność Filipi obfituje w cudowne wydarzenia. Największym jest właśnie uwolnienie Pawła i Sylasa z więzienia. Dzieje apostolskie opowiadają, że apostołowie przebywając w więzieniu, w środku nocy modlili się. Czytamy, nagle powstało silne trzęsienie ziemi, także zachwiały się fundamenty więzienia, natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. Od razu oczywiście przypomina się nam cudowne uwolnienie z więzienia świętego Piotra, które przedstawione jest w Dziejach Apostolskich 4 rozdziały wcześniej. Tutaj również mamy tak lubiane przez świętego Łukasza zdublowanie pewnego motywu dla podkreślenia jego wagi. No tutaj podkreślona jest niezwykła Boża interwencja, która ratuje apostołów, no i przez to wraca Łukaszowa bardzo ważna myśl, niektórzy mówią podstawowa dla całego dzieła w ogóle. Myśl mianowicie taka, chociaż różne siły próbują zatrzymać ewangelizację, to nie ma takiej mocy, która mogłaby powstrzymać pochód Słowa Bożego przez świat. Bo nad tym dziełem czuwa sam Bóg. To On prowadzi i ochrania apostołów.
Opuszczając Filipi, przejdźmy jednak do, jak powiedział ksiądz wcześniej, centralnego punktu tej podróży, czyli pobytu Pawła w Atenach i mowy, którą tam wygłosił do pogan.
Po uwolnieniu z więzienia apostołowie opuszczają Filipi i wyruszają w dalszą drogę. Przez Tesalonikę, Bereę, Paweł dociera do Aten, gdzie czeka na swoich współpracowników odesłanych wcześniej do Berei. I tam, jak pisze święty Łukasz, apostoł burzy się wewnętrznie na widok miasta pełnego bożków. W czasie tego oczekiwania Paweł wykorzystuje czas codziennie dyskutując w synagodze z Żydami i z poganami, którzy sympatyzują z judaizmem, tak zwanymi bojącymi się Boga, oraz z poganami Grekami na ateńskiej agorze. Podkreśleni są tu jako słuchacze również filozofowie epikurejscy i stoiccy, którzy zainteresowali się nauką, którą głosił Paweł. I to prowokuje apostoła do wygłoszenia mowy na Areopagu.
No tak, ale głoszenie Ewangelii w samym sercu pogańskiego świata jest bardzo znaczące.
To jest niewątpliwie jakiś wielki symbol. Apostoł narodów stojący na Areopagu w Atenach. Choć patrząc z historycznego punktu widzenia, te Ateny, do których przybył Paweł, już tylko są wspomnieniem dawnej świetności. Jednak ciągle jeszcze są jednym z symboli pogańskiego świata, sercem starożytnej filozofii. Tam właśnie Paweł przemawia do świata pogańskiego. Od strony formalnej, trzeba powiedzieć, ta Pawłowa mowa jest wyjątkowa, perfekcyjnie przygotowana. Jednak apostoł ponosi tam spektakularną klęskę. Jest powiedziane, że słuchacze na koniec go wyśmiali i powiedzieli, że posłuchają innym razem.
Dlaczego w Atenach Paweł poniósł taką porażkę?
Jest to naprawdę zastanawiające. Najczęściej komentatorzy podkreślają, że bezpośrednim powodem niepowodzenia była nauka o zmartwychwstaniu, która była trudna do przyjęcia przez Greków. Rzeczywiście jest powiedziane, że negatywna reakcja słuchaczy wybuchła wtedy, gdy Paweł doszedł do tematu zmartwychwstania. No rzeczywiście wychowani na platońskiej filozofii Grecy nosili w sobie przekonanie, że ciało jest więzieniem ducha. Celem jest wyzwolenie się z ciała, z materii. Gdy więc usłyszeli o zmartwychwstaniu, a więc w ich mniemaniu powrocie do więzienia, jakim jest ciało, to zanegowali to przesłanie. To jest na pewno ważne, ale wydaje się, że w planach opatrzności powód tego odrzucenia Pawła jest jeszcze głębszy. Bóg dopuszcza tę porażkę, bo ona jest dla Pawła potrzebną lekcją. W tym kontekście mówi się czasem nawet o drugim nawróceniu Pawła, który zrozumiał, że nie w pięknym słowie, w ludzkim wysiłku leży klucz do ewangelizacji, ale ludzkie serca może przemienić tylko prawda o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, Jego słowo.
Często w związku z tym wydarzeniem odwołujemy się do słów z pierwszego listu do Koryntian, gdzie Paweł pisze o mocy Chrystusowego krzyża.
Właśnie wielu badaczy podkreśla, że te słowa z pierwszego listu do Koryntian są jakby echem ateńskiego doświadczenia Pawła. Gdy apostoł zwraca się do gminy w Koryncie, z którą miał wielkie kłopoty, to nie stawia na siłę argumentów czy swoje przekonanie, ale pisze o krzyżu Chrystusa. Warto ten dłuższy cytat tutaj przytoczyć. Paweł pisze tak: tak też i ja, przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, aby błyszczeć słowem i mądrością, głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i bojaźni i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem mocy i ducha, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.
Po mowie na Areopagu Paweł opuszcza Ateny.
Paweł wyjeżdża z Aten i ponownie przebywa Morze Egejskie. Zatrzymuje się w Koryncie, gdzie poznaje żydowskie małżeństwo Pryscylle i Akwile. Nauczając i pracując przy wyrobie namiotów, pozostaje w Koryncie ponad półtora roku. Gdy jednak został przed nowym prokonsulem prowincji Galionem, bratem Seneki, oskarżony przez Żydów o kult niezgodny z żydowskim prawem, wyjeżdża i idąc przez Efes, zatrzymując się w Jerozolimie, dociera do Antiochii. I tak kończy się druga wyprawa misyjna Pawła, która rzeczywiście obfitowała w ważne wydarzenia. Wydarzenia, które trwale zmieniły Pawła i jego posługę. Warte podkreślenia, że w czasie tej podróży Ewangelia przekroczyła granice Azji. Dobra nowina dotarła do Europy. Trzeba też zaznaczyć, że wtedy też między innymi powstały gminy w miastach tak ważnych dla Pawła i pierwotnego Kościoła w Filipii, w Koryncie, Efezie.
Czas naszej audycji niestety dobiega końca, choć moglibyśmy jeszcze wiele powiedzieć na temat tak ważnego etapu w życiu pierwotnego Kościoła.
Oczywiście tylko zasygnalizowaliśmy tu niektóre wątki. Zachęcam przede wszystkim słuchaczy do osobistej lektury, rozważania 16, 17 i 18 rozdziału Dziejów Apostolskich, by ten temat sobie przybliżyć. A w naszym następnym spotkaniu powrócimy jeszcze do spotkania Ewangelii ze światem pogańskim, szczególnie pochylając się nad treścią Pawłowej mowy na Areopagu w Atenach.
Na koniec jeszcze tradycyjnie pytanie konkursowe. Gdzie i w jaki sposób Paweł został cudownie uwolniony z więzienia? A odpowiedzi na nasze pytania konkursowe możecie wysyłać pocztą tradycyjną na adres radiowo-internetowe Studium Biblijne, Plac Katedralny 6, 33100 Tarnów lub pocztą elektroniczną. Nagrody w naszym konkursie ufundowało wydawnictwo Biblos. Na koniec naszej audycji chcę jeszcze przypomnieć, że każdy, kto chce zadać pytanie profesorom prowadzącym nasze wykłady, może to zrobić za pomocą nowej strony, nowej podstrony właściwie, na stronie tarnowskiego gościa niedzielnego. Dziękuję księdzu doktorowi Robertowi Głuchowskiemu za dzisiejsze spotkanie i zapraszam do słuchania innych audycji radiowo-internetowego Studium Biblijnego.
Ja również dziękuję i do usłyszenia. Szczęść Boże.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne.